Aresztowanym prawomyślnym starczyło rozumu tylko na zniweczenie tradycji politycznego więźniarstwa. Trzymali się z dala od towarzyszy niedoli, mających inne przekonania. Robili wszystko w sekrecie przed nimi. Zwierzali sobie na ucho straszne szczegóły śledztwa, byleby nie usłyszeli bezpartyjni albo, nie daj Bóg, eserowcy, żeby nie dawać im argumentów przeciw partii. Eugenia Holzmann w kazańskim więzieniu rok 1938 sprzeciwiła się przekazywaniu z pomocą pukania wiadomości z celi do celi. Jako komunistka nie zgadzała się na gwałcenie sowieckich praw. Gdy zaś przynoszono do celi gazety, Holzmannowa nalegała, aby nie czytać ich byle jak, tylko z uwagą, szczegółowo. Wspomnienia Eugenii Ginzburg, tam gdzie w nich mowa o więzieniu, stanowią bezcenne świadectwo o elemencie wyaresztowanym w 1937 roku. Oto zakuta partyjniaczka Julia Aninkowa woła w celi: nie ważcie się wyśmiewać strażnika, on reprezentuje tu władzę sowiecką. I co powiecie? Wszystko na wywrót. Gdyby tak tę scenę baśniowym sposobem pokazać buntowniczym rewolucjonistkom siedzącym w carskim więzieniu. Albo jak komsomołka Katia Szyrokowa mówi do pamiętnikarki w trakcie rewizji: o, ta niemiecka komunistka ukryła we włosach złotą monetę, a przecież to nasze więzienie sowieckie, trzeba chyba powiadomić o tym nadzorczynie. A Katarzyna Olickaja, która jechała na Kalymę w tym samym siódmym wagonie, co Ginzburgowa, były tam prawie same komunistki, dodaje do soczystych wspomnień tej ostatniej dwa uderzające szczegóły. Kto miał pieniądze, ten złożył się na zakup świeżej cebuli w pączkach. Stało się tak, że właśnie Olickaja miała tę cebulę przynieść. Eserowskie tradycje nie pozwalały jej myśleć nawet o niczym innym, jak o równym podziale jarzyn między całą czterdziestkę. Ale zaraz została surowo skarcona. Dzielić tylko między te, co dały pieniądze. Nie stać nas tu na dokarmianie darmozjadów. Dla nas samych ledwo starczy. Olickaja aż zdrętwiała. To mają być polityczne? Bo też to były komunistki z branki 1937 roku. A oto drugi epizod. W łaźni Swierdłowskiego zborniaka kobiety te musiały na golasa przedefilować między dwoma szeregami strażników. Nic ważnego, prędko otrząsnęły się z wrażenia. Już następnego dnia dziarsko śpiewały w swoim wagonie: nigdzie w świecie kraju nie znajdziecie, gdzie tak wolnym byłby każdy człek. Z takim oto kompletem poglądów, w takim stadium rozwoju świadomości, wkraczają nasi prawomyślni na swój długi obozowy szlak. Nie pojmując nic od samego początku, nie rozumiejąc, co znaczy to aresztowanie, śledztwo, te wszystkie wypadki dziejące się wokół, będą teraz przez upór, z obowiązku wierności albo z poczucia zagubienia, na całym tym szlaku uważać się za prometeuszy. Będą twierdzić, że tylko oni wiedzą, o co chodzi. Postanowiwszy raz na zawsze nie dostrzegać niczego, co dzieje się dookoła, nie szukać żadnych wyjaśnień, tym usilniej będą omijać wzrokiem najstarsze dla nich zjawisko. Jak patrzą ci starzy łagrowcy, pospolitacy i ci z 58 na nich, na tych z branki 37 roku, bardzo jeszcze przyzwoicie ubranych, dobrze wychowanych i mówiących ozdobnie? To ich macie, to są ci ważniacy z teczkami, ci, co paradowali w autach służbowych, ci, co mieli sklepy za żółtymi firankami, kiedy inni stali w kartkowych kolejkach, ci, co obżerali się w sanatoriach i jeździli do uzdrowisk na ksiuty z dziwkami, a nas posyłali na 10 lat do obozów za główkę kapusty, za kolbę kukurydzy. Więc mówią im z nienawiścią: tam na wolności wy nas, a tu my was będziemy chromolić. Ale nie dojdzie do tego. Ortodoksi już wkrótce urządzą się całkiem nieźle. Na czym też polega owa wzniosła idea, którą kierują się nasi prawomyślni? A na tym, żeby nie wyrzec się żadnego z dawnych przekonań i nie wzbogacić się o żadne nowe sądy. Niech tam życie szturmuje ich i zasypuje lawiną nowych zjawisk, niech ich kopytami tratuje. Do tych lbów nic nie przenika. Nie chcą widzieć życia, ignorują jego bieg. Ta niechęć do przemeblowania głowy, Ta ordynarna niezdolność do krytycznej oceny życiowych doświadczeń jest właśnie przedmiotem ich dumy. Więzienie nie powinno mieć żadnego wpływu na światopogląd. Obóz też nie. W co wierzyliśmy, w to dalej wierzyć będziemy. Jesteśmy marksistami, materialistami. Czy tylko dlatego mamy poddać rewizji nasze przekonania, że przypadkiem znaleźliśmy się w więzieniu? Czy dlatego ma ulec przemianie nasza świadomość, że zmienił się byt, że ukazał nam nowe swoje strony? Ależ za nic na świecie. Niech tam byt diabli wezmą. Nasza świadomość ani drgnie. Toć jesteśmy materialistami. Oto z jaką wnikliwością analizowali oni swój los. Zarin. Wciąż sobie powtarzałem w obozie. Z powodu paru durniów, miał na myśli tych, co go wsadzili, ani myślę wadzić się z władzą sowiecką. Oto wnioski moralne, do których musieli dojść nieuchronnie. Siedzę niewinnie, a zatem jestem człowiekiem porządnym. Wszyscy zaś inni to wrogowie i siedzą za służenie. Oto na co tracą energię. Po 6, po 12 razy rocznie piszą skargi, podanie i supliki. O czym piszą? Co tam gryzmolą? Rzecz jasna, zaklinają się, że pozostali wierni wielkiemu, genialnemu, bo bez tych zaklęć ani marzyć o wolności. Rzecz jasna, odcinając się od współoskarżonych, których już rozstrzelano. Rzecz jasna, błagają o łaskę i pozwolenie powrotu na dawne stanowiska, na szczyty. I już jutro z radością podjęliby się każdego zadania partyjnego, choćby nawet powierzono im zarząd tego obozu. A że odpowiedzią na ten nawał skarg był taki sam nawał odpowiedzi odmownych, to przecież tylko dlatego, że skargi nie docierały do Stalina. On już by wszystko zrozumiał. Nasz pan miłościwy już by dawno przebaczył. Ładni polityczni, którzy proszą władzę o darowanie win. Oto miara ich uświadomienia, wspomnienia generała Gorbatowa. Sąd? Czego od nich wymagać? Ktoś im dał taki rozkaz. Co za przenikliwość i jakaż w tym anielsko-bolszewicka potulność. Knajacy pytają Gorbatowa, dlaczegoście się tu znaleźli? Nawiasem, od kiedy to szemrani używają formy wy? Gorbatow, niedobrzy ludzie mnie oczernili. To ci celna analiza. A zachowuje się generał nie jak Szuchow, tylko jak byle Fieciukow. Podejmuje się sprzątania kancelarii w nadziei, że dostanie za to dodatkową kromkę chleba. Zmiatając z biurek okruchy i suche skórki, a czasem nawet całe kawałki chleba, w jakimś tam stopniu zaspokajałem dręczący mnie głód. No dobrze, zaspokajaj go sobie. Ale Szuchowowi ma się za złe, że myśli o kaszy i że brak mu uświadomienia społecznego. Natomiast generałowi Gorbatowowi wszystko wolno, bo myśli o niedobrych ludziach. Zresztą Szuchow nie da się zjeść w kaszy i o wypadkach krajowych sąd ma śmielszy niż generał. A oto Golicyn, syn lekarza powiatowego, inżynier drogowiec. 140 dni i nocy przesiedział w celi śmierci. Miał czas na rozmyślania. Następnie 15 lat odsiadki, a później dożywotnie zesłanie. Nic się w moich myślach nie zmieniło. Jestem wciąż tym samym bezpartyjnym bolszewikiem. Pomogło mi zaufanie do partii, przekonanie, że całe zło nie jest dziełem partii i rządu, ale złej woli jakichś jednostek. To jest analiza, które przychodzą i odchodzą. Jakoś nijak nie mogą odejść. A cała reszta zostaje i trwa. A ponadto pomogli mi wszystko to przetrwać prości ludzie sowieccy, którzy w latach 1937-38 bardzo wielu było w NKWD, to znaczy w aparacie, w obsłudze więzień i obozów. Nie byli to kumowie, tylko prawdziwi wychowankowie Dzierżyńskiego. Nie sposób tylko zrozumieć, dlaczego ci wychowankowie Dzierżyńskiego, skoro ich było tak wielu, patrzyli spokojnie na bezprawie, będące dziełem jakichś jednostek. Czy sami do tego wcale ręki nie przykładali i mimo to uszli jakoś cało? Istne cuda. Albo Borys Diakow. Śmierć Stalina przejęła go głębokim bólem, nie tylko jego, wszystkich ortodoksów. Miał wrażenie, że zeszła do grobu cała nadzieja na wybawienie. Ale już słyszę krzyki, to nielojalne, nierzetelne. Spróbuj no podyskutować z autentycznym teoretykiem z Instytutu Czerwonej Profesury. uczelni dla wyższych kadr naukowych istniejącej w latach 20. i 30. w Moskwie. Proszę bardzo. Albo to nie dyskutowałem z nimi? A cóż innego robiłem w więzieniach i na etapach i w zborniakach? Z początku polemizowałem wespół z nimi we wspólnym froncie. Ale jakoś nasze dowodziki zaczęły się wydawać kuse, wątłe. Umilkłem więc. Wolałem już raczej słuchać. Później jeszcze zacząłem polemizować z nimi. Nawet sam Zacharow, nauczyciel Malenkowa, bardzo dumny był z tego, że uczył Malenkowa, zniżał się do polemik ze mną. W końcu jednak wszystkie te debaty zlały mi się we łbie, jakby chodziło tylko o jeden spór. Jakby wszyscy ci talmudyści złączyli się w jedną postać. Mój rozmówca raz po raz powtarzać będzie ten sam argument w tym samym punkcie rozmowy i tych samych słów używając. I tak samo będzie nieprzemakalny, opancerzony. Oto ich cecha naczelna. Nie wynaleziono jeszcze pocisków przeciwpancernych zdolnych do przebicia tych zakutych lbów. Kto wszczyna z nimi spory, ten tylko siły stera. Chyba że z góry traktować będzie tę rozmowę jako pocieszną grę, rodzaj zabawy. Leżymy sobie z moim przyjacielem Paninem na środkowej półce wagon Zaka. Urządzeni jesteśmy nie z gorzej. Mamy w kieszeniach po śledziu. Pić się nie chce. Można trochę pospać. A liści na której stacji pakują nam do przedziału uczonego marksistę. Zaraz poznać, bo szpicbródka i w okularach. Wcale nie ukrywa, że jest byłym profesorem Akademii Komunistycznej. Patrzymy w głąb kwadratowego przarębla między narami i już po pierwszych słowach wiemy wszystko. Towarzysz pancerny. A że siedzimy w więzieniu już od dawna i że długo jeszcze mamy siedzieć, no i że lubimy żarty, więc złazimy na dół, żeby się trochę rozerwać. W przedziale jest dosyć luźno, zamieniliśmy się z kimś miejscami, ścisnęliśmy się trochę. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie za ciasno? Nie, można wytrzymać. Dawno was przymknęli? No, dosyć dawno. Długo jeszcze macie siedzieć? No, prawie drugie tyle. Patrzcie no, jakie biedne te wsie. Słoma, chaty się walą. No, to spadek po caracie. No, sowieckich lat też już było 30. W aspekcie dziejowym to bardzo krótki okres. Szkoda jednak, że kołchoźnicy głodują. A zaglądaliście do każdego saganka? A zapytajcie któregokolwiek kołchoźnika z naszego przedziału. Wszyscy skazani są rozżaleni i nieobiektywni. Ale ja sam też kołchozy widywałem. Widać nietypowe. Szpicbródka nigdy w kołchozie nie był. To upraszcza dla niego sprawę. Ale spytajcie starszych ludzi. Za cara mieli co włożyć do gęby, wdziać na grzbiet i wzuć na nogi. A ile świąt było? Ani myślę pytać. Subiektywizm pamięci ludzkiej sprawia, że wszystko, co należy do przyszłości, wydaje się godne pochwały. Ta krowa, co padła, doiła po dwa wiadra. Przysłowiem też potrafi błysnąć. A świąt nasz lud nie lubi. Nasz lud woli pracować. A dlaczego w tylu miastach brak chleba? No kiedy to się zdarzyło? A choćby nawet przed samą wojną. Nieprawda. Przed wojną akurat wszystkiego było w bród. Słuchajcie, no, we wszystkich miastach nadwołżańskich stały wtedy milowe ogonki. No to jakieś lokalne braki w organizacji, ale chyba zawiodła was pamięć. To ci teraz brak chleba. Babskie plotki. Zbieramy rocznie 7-8 miliardów pudów ziarna. Przecież dopiero za parę lat Chruszczow oznajmić miał publicznie, że w 52 roku zebrano ziarna mniej niż w roku 1913. Ale ziarno zbutwiałe, do niczego. Wręcz przeciwnie, selekcja daje wyniki. A jednak w tylu sklepach pustki na półkach. Terenowym kadrom brak niekiedy inicjatywy. Zresztą ceny też są wygórowane. Robotnicy muszą sobie wielu rzeczy odmawiać. Nasze ceny są naukowo skalkulowane. Lepiej niż w jakimkolwiek innym kraju. A więc to zarobki są za niskie. Zarobki też są naukowo skalkulowane. Znaczy się, tak są skalkulowane, aby robotnik większą część czasu musiał pracować dla dobra państwa, za darmo. Nie znacie się na ekonomii politycznej. Zawód? Inżynier. A ja właśnie jestem ekonomistą. Tu nie ma dyskusji. Nadwartość jest u nas po prostu niemożliwa. Ale dlaczego dawniej ojciec rodziny mógł utrzymać ją samodzielnie, a teraz musi na to pracować dwoje, troje ludzi? Dlatego, że dawniej było bezrobocie. Żona nie mogła dostać pracy i rodzina przymierała głodem. Prócz tego praca żony ważna jest ze względu na równość płci. Jaka tam znowu równość? A na czyjej głowie stoi cały dom? Mężowie też powinni pomagać. A wy pomagaliście swojej żonie? Nie jestem żonaty. Wychodzi na to, że dawniej każdy pracował we dnia, a teraz i mąż, i żona powinni jeszcze dodatkowo pracować wieczorem. Kobietom brak przez to czasu na rzecz najważniejszą, na wychowanie dzieci. Czasu mają tyle, ile trzeba. Najważniejsze dla wychowania są żłobki, szkoły, komsomol. No i jak tam dzieci wychowują? Wyrastają na chuliganów, złodziejaszków. Dziewczyny też rozpuszczone. Nic podobnego. Nasza młodzież jest wysoce ideowa. W gazetach. Ale nasza prasa kłamie. Zawsze uczciwsza od burżuazyjnej. Poczytajcie tylko burżuazyjne gazety. Chętnie, dajcie poczytać. To strata czasu. A jednak nasze gazety kłamią. Są związane z proletariatem, jednością walki. Wynikiem takiego wychowania jest wzrost przestępczości. Bynajmniej jej spadek. Weźcie do ręki statystyki. Mówi to w kraju, gdzie zataja się nawet liczbę baranich ogonów. Ale doczekają się. Damy ich do rąk także tę statystykę. Jest jeszcze inna przyczyna wzrostu przestępczości. Nasze prawa, które same tworzą przestępców, są okrutne i głupie. Bynajmniej prawa są doskonałe, najlepsze w dziejach ludzkości. Zwłaszcza artykuł 58, co? Bez tego artykułu nie utrzymałaby się nasza młoda państwowość. Nie taka znów młoda. W aspekcie historycznym bardzo młoda. Rozejrzyjcie się, ilu ludzi siedzi. Widać, zawinili. A wy? Aresztowano mnie omyłkowo. Jak się zorientują, to wypuszczą. Wszyscy oni stosują ten chwyt. Omyłkowo? A gdzież te nasze doskonałe prawa? Prawa są doskonałe, tylko odstępstwa od nich bywają przykre. Wszędzie protekcja, łapówki, przekupstwo. Trzeba wzmóc wysiłki w dziedzinie komunistycznego wychowania. I tak dalej. Nikt nie potrafi zbić go z tego tropu. Używa języka, który nie wymaga żadnego samodzielnego wysiłku umysłowego. Spór z nim to marsz przez pustynię. O takich powiadają, wszystkie kuźnie odwiedził, a wrócił niepodkuty. Gdyby jego los inaczej się potoczył, to nie dowiedzielibyśmy się nigdy, jaki to zasuszony, niepozorny człeczyna. Jego nazwisko z należną czcią czytaliśmy na łamach gazet. Byłby komisarzem ludowym albo miałby czelność, by reprezentować Rosję za granicą. Dyskusje z nim są więc bezcelowe. Znacznie bardziej interesująca może być przy jego udziale gra nie w szachy, lecz w towarzyszy. Istnieje taka gra, naprawdę. Wszystko odbywa się całkiem po prostu. W trakcie rozmowy parę razy trzeba mu przytaknąć. Warto też użyć paru terminów z jego własnego słownika. To mu sprawi przyjemność. Przyzwyczaił się już przecież, że wszyscy dookoła to wrogowie. Znużyło go już ciągłe odgryzanie się. Ponadto wcale nie lubi się zwierzać, bo wie, że wszystkie opowieści będą natychmiast obrócone przeciwko niemu samemu. Ale skoro uzna was za jednego ze swoich, całkiem po ludzku szczerze opowie wam, co widział niedawno na dworcu. Ludzie spacerują, gawędzą, śmieją się, życie wre. Partia wszystkim kieruje. Ktoś tam został właśnie przeniesiony z jednego stanowiska na drugie, a my tymczasem musimy tu siedzieć. Jest nas mała garstka. Trzeba pisać prośby o ponowne rozpatrzenie, o ułaskawienie. Albo opowie coś interesującego. W Kom Akademii postanowili oni utrącić jednego z kolegów. Czuli, że coś z nim nie jest w porządku, że to nie nasz człowiek. Ale jakoś nie było do czego się przyczepić. Publikacje bez błędów, życiorys kryształowy. I raptem przy badaniu jakichś materiałów archiwalnych, co za odkrycie, znaleziono starą broszurkę tegoż kolegi, egzemplarz, który miał w ręku sam Ilicz. Zostawił na marginesie własnoręczną uwagę. Jako ekonomista gówno wart. No rozumiecie sami, rozmówca mój uśmiecha się porozumiewawczo, że po tym odkryciu poradziliśmy sobie już bez żadnego kłopotu z tym mętniakiem i samozwańcem. Został wyrzucony na pysk i pozbawiony tytułu naukowego. Turkoczą koła. Wszyscy już śpią, jedni rozciągnięci na wznak, inni ledwie przycupnięci. Czasem przejdzie korytarzem żołnierz z konwoju, ziewa. Nieutrwalony przez nikogo, ginie oto jeszcze jeden fragment życiorysu Lenina. Aby uzupełnić nakreślony tu obraz, warto przyjrzeć się, jakie stanowisko zajmują prawomyślni wobec podstawowych problemów życia obozowego. A. Stosunek do dyscypliny obozowej i do walki o prawa więźniów. Jako że reżim obozowy wprowadzony został przez nas, to znaczy przez władzę sowiecką, więc należy przestrzegać jego przepisów nie tylko bez sprzeciwów, lecz z całym przekonaniem. Trzeba dbać o podtrzymywanie ducha dyscypliny, zanim jeszcze dozór zażąda trzymania się jej litery. We wspomnianej już książce Eugenii Ginzburg znajduje niezwykłe obserwacje. Kobiety pochwalają golenie im głów maszynką na zero, skoro tego wymaga dyscyplina. Z więzienia bądź spod dachu wysyłają je na mroźną kołymę na śmierć. Mają już formułę, która to usprawiedliwia, a więc okazują nam zaufanie. Wierzą, że będziemy tam wydajnie pracować. O jakiej walce może tu być w ogóle mowa do licha? Walka z kim? Ze swoimi? Walka w imię czego? W imię własnej wolności? O to nie trzeba walczyć, tylko prosić i to w trybie urzędowym. A zatem w imię obalenia władzy sowieckiej. A bodaj byś pypcia na Ozorze dostał. Byli wśród łagrowców tacy, którzy chcieli walczyć, ale nie mogli. Tacy, co mogli, ale nie chcieli. A także ci, co i mogli, i chcieli, i walczyli. Jeszcze o nich będzie mowa, zaczekajcie. Otóż ortodoksi stanowią czwartą grupę. Są to ci, co nie chcieli i nie mogli, nawet gdyby zechcieli. Całe ich przedwięzienne życie przystosowało ich do wegetowania w środowisku sztucznym, umownym. Ich walka na wolności polegała na przyjmowaniu i przekazywaniu dalej zaaprobowanych odgórnie uchwał i rozporządzeń z pomocą telefonu i dzwonka elektrycznego. W warunkach obozowych, gdzie walczyć trzeba dosłownie, to jest wręcz, i umieć gołe ręce przeciwstawić automatom i czołgać się po indiańsku pod kulami, byli z nich Sidory Polikarpowicze i Kopry Pomidorowicze, istoty nikomu niepotrzebne i do niczego niezdatne. Ukrop, to jest Koper Pomidorowicz, to pogardliwe przezwisko inteligenta, okularnika w obozie. Tym mniejszą przeszkodą dla knajaków byli ci ideowi bojownicy o szczęście ludzkości. Nie sprzeciwiali się rozbojowi ani panoszeniu się ferajny w kuchniach i na wszelkich funkcjach. Poczytajcie choćby generała Gorbatowa, tam przykłady znajdziecie. Bo te socjalnie im bliskie elementy władały obozem w zgodzie z ich własną teorią. Nie przeciwstawiali się ograbianiu słabszych nawet, gdy robiono to w ich obecności i sami też nie stawiali rabusiom oporu. Wszystko to było logiczne, trzymało się kupy, nikt niczego nie poddawał wątpliwość. Atoli, gdy przyszedł wreszcie czas na pisanie dziejów tych lat i rozległy się pierwsze, jeszcze zdławione relacje o życiu obozowym, nasi prawomyślni ocknęli się jakby i zrobiło im się przykro. Jak to? Tacy postępowi, tacy uświadomieni, a nie walczyli? I nawet nie zdawali sobie sprawy, że istniał jakiś kult jednostki i nie przychodziło im wcale do głowy, że nasz drogi Beria to zaprzysięgły wróg ludu. W 1957 roku personalna Riazańskiego Okręgowego Wydziału Oświaty pytała mnie: a za co właściwie aresztowano was w 45? Za krytykowanie kultu jednostki, odparłem. Jak to? Zapytała ze zdumieniem. Czy wtedy już był kult jednostki? Była szczerze przekonana, że kult jednostki został obwieszczony w 56 roku. Skąd więc wziął się w 45? Dlatego trzeba było szybko puścić w ruch jakąś inną, mętną wersję, że jednak walczyli. Cała sfora gazeciarska czepiała się mego Iwana Denisowicza. Czemu nie walczył sukin syn? Dziennik Moskowskaja Prawda w roku 1962 wytykała mi nawet, że inni komuniści organizowali w obozach nielegalne zebrania, a Iwan wcale na nich nie bywał i nie nauczył się rozumu od ludzi myślących. Co to za bzdury? jakie tam zebrania nielegalne i po co? Aby kiwać palcem w bucie, figę w kieszeni pokazywać i komu? Skoro od młodszego nadzorcy do samego Stalina sami swoi, nasza władza sowiecka. I kiedyż to, jakimi metodami ci ludzie walczyli? Nikt tego powiedzieć nie potrafi. I o czym w ogóle myśleli? Skoro jedyne twierdzenie, jakie ośmielają się lansować, brzmi: wszystko, co istnieje, jest racjonalne. O czym myśleli, jeśli jedną tylko modlitwę znali? Nie mnie smagaj, carski knucie. B. Stosunki z obozową zwierzchnością. Jaki stosunek do zwierzchności obozowej mieć mogą nasi prawomyślni? Chyba tylko holdowniczy i pełen oddania. Przecież wszyscy przełożeni są członkami partii i wykonują dyrektywy partyjne. Nie mogą więc odpowiadać za to, że ja, jedyny niewinny, przysłany zostałem z wyrokiem na karku. Ortodoksi zdają sobie doskonale sprawę, że gdyby nagle zamienili się miejscami ze zwierzchnością, robiliby dokładnie to samo, co tamci. Todorski, o którym głośno teraz w naszej prasie jako o bohaterze obozowym, dziennikarz, były seminarzysta, wyróżniony niegdyś przez Lenina, który na początku lat 30. został nie wiedzieć czemu komendantem Wojskowej Akademii Lotniczej, chociaż lotnikiem nigdy nie był. Jak świadczy Diakow, tak odzywał się do szefa zaopatrzenia, na którego nawet nie spojrzy zwykły robociarz. Czym mogę służyć obywatelu naczelniku? Dla szefa służby zdrowia Todorski pisze zaś konspekt krótkiego kursu historii WKPB. Jeśli poglądy Todorskiego w jakimkolwiek punkcie różnią się od wyrażonych w krótkim kursie, to gdzież jego pryncypializm? Jak może układać konspekt w zupełnej zgodzie z biegiem myśli Stalina? A to znaczy, że poglądy jego nie są odmienne. Ale nie dość jest kochać przełożonych. Trzeba, aby przełożeni ciebie też pokochali. Trzeba wszak wyjaśnić przełożonym, że jesteśmy z tego samego ciasta ulepieni, że powinni nas jakoś przygarnąć. Dlatego to bohaterowie Serebriakowej, Szelesta, Diakowa, Aldan Siemionowa przy każdej okazji, czy jest powód, czy go nie ma, wypada, czy nie wypada, podczas przyjmowania transportu, czy kontroli według akt, korzystają z okazji, by zaprezentować się jako komuniści. Jest to sposób zgłoszenia swojej kandydatury na intratną funkcję. Szelest wymyśla nawet taką scenę. W kotłaskim zborniaku odbywają się apele, sprawdzają akta. Czy partyjny? Pyta rzekomo komendant. Dla jakich idiotów to pisane? Gdzie w aktach więziennych jest rubryka dotycząca członkostwa partii? Członek WKPB, odpowiada Szelest na pytanie, postawione jak widać w samą porę. I tu trzeba przyznać, że zwierzchnicy, zarówno ci od Dzierżyńskiego, jak ci od Berii, takich oświadczeń nie zwykli puszczać mimo uszu. I jakoś takich ludzi urządzają. Czy aby nie było jakiejś dyrektywy na piśmie albo chociaż ustnej, żeby komunistom zapewniać znośniejsze warunki? Bo nawet w okresach najsurowszego tępienia 58, gdy nie tolerowano jej na żadnej funkcji, wybitni niegdyś komuniści jakimś cudem zachowywali swoje stanowiska.